W naszym studiu gość dr Anna Łozowska-Patynowska, Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
A pani popełniła nową książkę, nowe wydawnictwo i tak sobie spojrzałem na to, czego to dotyczy i mówię tak. No znowu ta doktor Patynowska wkręca jakiegoś człowieka sprzed kilkuset lat w bieżący spór polityczny. Po co to pani?
To znaczy, ja nie wiem, czy to jest bieżący spór polityczny, bo ja chciałam zająć się mistrzem Wincentem z nieco innej perspektywy.
No dobrze, ale wszystkie chwyty dozwolone, warianty gry o władzę w kronice mistrza Wincentego Kadłubka, no to jakby, rozumiem, czasy się zmieniają, a metody walki są wciąż te same. Czy nie?
Myślę, że tak. Myślę, że mechanizm polityczny może nie wygląda aż tak samo, ale on zawsze był, on zawsze miał no, w człowieku pewne źródło. I te relacje międzyludzkie, które wtedy w średniowieczu się układały, a zostały przeze mnie no, dosyć mocno przedstawione i dosyć dokładnie, no one odpowiadają naszej naturze, więc to, co mamy dzisiaj, w jakiejś mierze jest determinowane przez przeszłość.
Czyli to jest tak, że zawsze byliśmy trochę zawiśni, trochę zazdrośni i trochę te afrodyzjaki były wciąż te same, czyli władza, pieniądze i seks?
Oczywiście.
I to się nie zgodzić. Zmienia? I to się nie zmienia mimo tego, że średniowiecze minęło pół tysiąca lat?
To się nie zmienia. Oczywiście jeszcze do tego dodamy tkankę retoryczną.
Bo... To znaczy?
To znaczy, że mistrz Wincenty był o tyle specyficznym autorem, niektórzy go posądzają o bajkopisarstwo, ale on w tej swojej kronice polskiej zawarł pewien szyfr, który możemy czytać. I teraz metody, których ja używam, takie trochę literaturoznawcze, nie tylko historyczne, otwierają nam ten tekst i pokazują go z nieco innej perspektywy.
Czy pani chce mi powiedzieć, że pani rozbierała ten tekst na czynniki pierwsze i tak trochę szukała didaskaliów? Tego, czego
mogę
w tekście
tak,
nie ma i nie mógł
tak
napisać,
powiedzieć.
Albo nie chciał napisać, tak?
Tak, dokładnie tak.
No to jakieś przykłady poprosimy.
Oj, przykładów to mamy dużo, bo jego kronika kończy się na 1202 roku, ale są fragmenty, które wskazują na pisanie w 1205. Więc pytanie, kiedy ona powstawała, nadal jest aktualne i wydaje mi się, że chyba badacze nie dojdą do ostatecznego wniosku, bo po coś on w taki sposób ten tekst napisał. Ja ostatnio, kiedy, bo ja czytałam Kadłubka chyba już kilkanaście razy, czy kilkadziesiąt razy, muszę to robić, jeżeli chcę napisać coś dobrego. Ja się zastanawiałam, czy wstęp, który nie napisał do tej kroniki, przypadkiem nie napisał na samym końcu. Tak jak to dzisiaj piszemy magisterki, licencjaty, więc...
Czyli takie resume, tak?
Pewnego rodzaju sposoby, czy może konstruowanie, komponowanie tekstu, no, daje nam, badaczom, pewne pole do popisu.
Dobrze, to teraz jeszcze dlatego, że nie każdy wie, kim był Wincenty Kadłubek, to może scharakteryzujmy tę postać. Co to był?
Znaczy, obecnie możemy powiedzieć, że no, z perspektywy takiej duchownej, to był duchowny, to był jeden z biskupów krakowskich, więc
to były
znany.
Takie czasy, że ludzie piśmienni to z reguły byli ludzie stanu duchownego.
Z reguły tak.
Zdarzało się, tak. Że i władcy byli niepiśmienni.
Tak, zdarzało się. Część z nich była wykształcona, to trzeba przyznać. Natomiast on był wykształcony szczególnie. I tutaj też badacze dochodzą, gdzie on kończył te swoje studia wyższe. Nie jesteśmy pewni do końca. Niektórzy nawet mówią, że skończył kilka fakultetów. No i to był magister, czyli takie słowo, które kiedyś miało ogromne znaczenie.
Kiedyś? Teraz już nie ma?
Zastanawiałam się nad tym.
Może to jest na inną dyskusję. No ale dobrze, no rozumiem. Biskup, wykształcony człowiek.
Erudyta ogromny.
I coś go tknęło do tego, żeby zająć się spisywaniem tego, co się dzieje dookoła.
Ja bym powiedziała jeszcze, że retor, świetny prawnik, filozof, do tego polityk. To się nie wyklucza.
Gdyby nie okres, w którym żył, można powiedzieć człowiek renesansu.
Tak, jak najbardziej, tylko że on się w tkankę XII-wiecznego renesansu świetnie.
No właśnie, to jest, przestrzeń jest tutaj czasowa dość odległa. Ale on to pisał po łacinie?
Oczywiście. Cała kronika powstała w języku łacińskim. Ona jest dostępna już w przekładach, kilku różnych. Zresztą rękopisów też mamy kilka.
One są udane, bo czasami jest tak, że tłumacze jakby przekładają ten tekst z języka na język, ale nie do końca wczuwają się w to, co dookoła, w pewien kontekst, pewien klimat, pewne okoliczności i w związku z tym to tłumaczenie może wyjść, przepraszam, troszeczkę niezgodne z duchem, jak był pisany tekst oryginalny.
Tak, i dlatego no, moje zadanie też polegało na tym, żeby ten tekst porównać z oryginałem. Mhm. To znaczy z tymi wydaniami rękopisów, które są w formie MPH, Monumenta Polonia Historica, więc elementy, fragmenty, które były dla mnie niejasne bądź źle przetłumaczone, no musiałam skonfrontować jednak z tekstem łacińskim.
No dobrze.
To jest trudne wyzwanie.
Pewnie nie wszyscy wiedzą, ja też do końca się nie orientuję, więc zapytam wprost. Duży jest ten materiał źródłowy? Jak rozległy i jakiego okresu tak naprawdę dotyczy na pewno? Bo pani mówiła, że są tu wątpliwości, czy to jest 1205, 1202, może trochę później. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zasób tych informacji, które możemy analizować na podstawie tego, co spisał Kadłubek? Mhm.
To znaczy, sama kronika nie jest aż taka długa, więc ją się czyta szybko, przyjemnie, ale do tego są materiały poboczne, czyli różne kodeksy, różne dokumenty, które należałoby uwzględnić z tego czasu. A kronika ogólnie podejrzewam, że powstawała mniej więcej w okolicy 20 lat. Ale to są tylko hipotezy.
To kawał czasu.
Tak, to są hipotezy. Niektórzy badacze mówią, że troszeczkę szybciej, niektórzy, że później i tu też moglibyśmy te nazwiska mnożyć, ale to nie o to chodzi.
Przypomnijmy, że to było pisanie gęsim piórem, tak?
Żmudne.
Żmudne, inkaustem, tam jakimś atramentem.
Dopiski na marginesach,
no,
czyli
właśnie,
interpolacje.
Czy to nie było takie jak pisanie dzisiaj na komputerze sobie, czy tam gdzieś w telefonie jakiś notatek, tylko bardzo poważne sprawy. Ale też dostęp do informacji był przecież bardzo ograniczony.
Oczywiście.
No, te wiadomości były przesyłane gdzieś tam przez kurierów, tak? I to czasami całymi tygodniami trwało, zanim gdzieś tam jakaś wieść dotarła. Nawet o śmierci kogoś ważnego, tak? I z tej perspektywy to ten obieg informacji był dość ograniczony.
No dlatego pytanie, po co on to pisał? Ono się staje aktualne w tym kontekście, no bo pisał dla tych, którzy potrafili czytać.
Czyta a nie dla wąskiego tych, grona.
Dla bardzo wąskiego grona, a elitarnego.
Może, a może był na tyle przewidującym człowiekiem, że wiedział, że wcześniej czy później ta umiejętność pisania i czytania będzie jednak bardziej powszechna niż teraz będzie się ograniczała do pewnej wąskiej grupy, można władców, czy ludzi wykształconych, duchownych i tak dalej.
Znaczy ja myślę, że to był jego punkt wyjścia, natomiast to, że jego dzieło stało się później podręcznikiem do nauki, retoryki, to był krok ważny, bo myślę, że dzięki temu mistrz Wincenty zaistniał w tym katalogu ważnych twórców tego czasu.
To jeszcze przypomnijmy, czy on był człowiekiem długowiecznym, bo średniowiecze nie jest okresem, który sprzyjało jakiejś długowieczności. Ludzie 40-letni byli już uważani za dość sędziwych, a jak ktoś przekroczył 50 rok życia, to no już właśnie. W ogóle to trącało takie bycie trochę dinozaurem, bo warunki życia były dość ciężkie.
No były okropne, okrutne, bardzo trudne, bardzo była wysoka śmiertelność wśród dzieci przede wszystkim, ale jak już ktoś dożył powiedzmy tego wieku dorosłego, no to z reguły udawało
ta dorosłość też była trochę inaczej interpretowana
oczywiście.
Niż dziś, bo to pamiętajmy, że wśród chyba władców to nawet kilkunastoletnie albo nawet niespełna dziesięcioletnie dzieci były wydawane za mąż, czy że tak powiem szukano im drugiej pary, zwłaszcza wśród osób, które były tak zwane nobilitowane, czyli wyżej urodzone.
No to była ta przyczyna. Mieszko Stary był jednym z takich władców, który dożył sędziwego wieku, natomiast Wincenty tutaj mamy znów problem z datowaniem jego czasu urodzenia. Bo uznaje się, że to jest około 1150, ale znów pewności nie ma. Wiemy, kiedy zmarł, bo to jest zapisane w dokumentach, 1223, klasztor Cystersów.
To długo żył, jak
ale
na człowieka,
który... Ta data urodzenia jest wątpliwa, więc tutaj bym też nie powiedziała, czy tutaj można akurat na pewno wskazać na ten rok.
Ale to,
ale
też jest, to też jest okres bardzo burzliwy w historii państwowości polskiej, tak to powiedzmy, tak? No bo po 1150 to już jest po Bolesławie Krzywoustym. Sprawy tam dzielnicowe różnego rodzaju.
Które on obserwuje.
Które on obserwuje.
I się denerwuje bardzo mocno na to.
On był propaństwowcem?
Znaczy ja myślę, że on miał taki dwuznaczny stosunek do tego rozbicia dzielnicowego, bo z jednej strony Leszek Biały, który był już następcą tronu po Kazimierzu Sprawiedliwym, najmłodszym synu Krzywoustego, no on go tam faworyzował, pielęgnował i tak dalej.
Kto kogo? Kadłubek?
Kadłubek Leszka Białego. Natomiast nie do końca chyba widział w nim takiego wielkiego przywódcę. Widział jego słabość, więc on bardzo dwuznacznie patrzył na to wszystko, na ten mechanizm władzy. Tak samo wyścig Kazimierza Sprawiedliwego i Mieszka III. Mieszko III pierwotnie w jego kronice jest tym, dla którego ma ona powstać. Ale ostatecznie, finalnie, no, panegiryk jednak powstaje skierowany do Kazimierza Sprawiedliwego. Więc pytanie, czy przypadkiem tutaj Kadłubek nie zagrał nam tymi elementami i nie zmienił pewnych faktów.
Chce pani mnie tutaj przekonać, że sponsorem tej kroniki było kilku władców?
Nie wiemy tego. Po prostu tego nie wiemy.
On tego nie pisze, rozumiem, tak?
Że nie, ktoś, on tego nie napisał.
Że
natomiast
ktoś zasilił kiesę tam, żeby biskup pisał.
Ale daje nam sugestie. Daje nam sugestie,
ale
że...
Ale możemy z tego wyczytać naprawdę tak, to myślicie, że tam było wsparcie finansowe?
To znaczy, ja myślę, że on otrzymał takie polecenie, sam o tym pisał, że miał wykonać ważne zadanie. I tutaj rozpoczyna się właśnie w taki sposób ta historia.
Jak tam książę wyznaczał, czy tam król wyznaczał ważne zadanie, to zazwyczaj nagradzał, jak tam się coś
działo. Wiem, że tak było.
Albo przynajmniej dawał coś na zachętę. Czy w tych kronikach my możemy odczytać, że tam jest jakaś forma już taka sprecyzowana, zhierarchizowana albo sformalizowana jakiejś państwowości?
Czy to
było my tutejsi, a już niekoniecznie możemy powiedzieć, jakie jesteśmy narodowości, bo pamiętamy, no, kiedy się pojawiły państwa narodowe, tak? No to jest dużo, dużo później niż średniowiecze. To funkcjonowało trochę na innych zasadach, nie?
Tak, natomiast ja myślę, że takie, zresztą jest tutaj taki jeden wątek, który poruszam. Nie można mówić o polskości, państwowości i już w XII-XIII wieku, bo to jeszcze nie ten moment. Ale wydaje mi się, że mistrz Wincenty jest pierwszym, który ustala na podstawie tych legend, czasami być może nieco fikcyjnych, bo to jest literatura nie tylko historyczna, to jest też zabawa filologiczna. On nam daje pewien fundament, pewien punkt wyjścia, no chociażby pisząc o Wandzie, o Kraku, tak? My wszyscy znamy te legendy i nie wiemy skąd to jest, a to jest właśnie od mistrza Wincentego, tak? Czyli on zaczyna, czy tworzy pewne zalążki, którymi my potem i tymi szlakami będziemy podążać.
Czyli ta cała historia związana z pewnymi legendami, no to jest wszystko zasługa Wincentego Kadłubka?
W większości tak. Nie mówię, że wszystko.
Popiel i myszy też?
Oczywiście. Popiel i myszy to też jest ważny wątek u mnie, bo uczta w ogóle i otrucie współzawodników. To są takie tematy, które przejawiają się przez całą kronikę, więc popiel jako legenda, ale czy tylko, czy nie pewien ważny, symboliczny akcent, który on tutaj nam sygnalizuje.
Czyli te myszy dołożono, żeby tam trochę pewne rzeczy może wyjaśnić, czy usprawiedliwić, tak? Tak to należy odczytać, czy inaczej?
Myślę, że trzeba mistrza Wincentego czytać symbolicznie, czyli tak metaforycznie też, ale z drugiej strony doszukiwać się tam pewnych prawd, bo on je umieszcza, on je świetnie szyfruje i teraz my jako czytelnicy albo się skusimy i wejdziemy w środek, albo ono zbagatelizujemy to i powiemy, to była tylko legenda, to się nie wydarzyło.
No dobrze, to teraz o tych mechanizmach władzy, no bo rozumiem, że takie były wówczas czasy, że władca starał się mieć potomstwo, najlepiej synów i najlepiej nie jednego, no bo jak już zauważyliśmy, umieralność wśród dzieci wówczas była wysoka, więc trzeba było to ryzyko nieposiadania potomka ograniczyć do zera i najlepiej było mieć kilku synów. No różnie to wychodziło. Byli też władcy, którzy umierali bezpotomnie i wtedy były różnego rodzaju historie, które wpływały na przyszłość danego obszaru, danej ziemi. No to jak walczono o władzę? To było tylko zabijanie, podtruwanie, wypędzanie, czy coś z wyższych sfer dyplomacji jednak się zdarzało?
Jednak chyba płasko. To znaczy...
Najprostsze metody, tak?
Najprostsze. Aczkolwiek były bardzo ciekawe niuanse w tej kronice. No, pierwsza rywalizacja przecież Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego i na tej tkance też Gal budował swoją kronikę.
Przypomnijmy, że Bolesław Krzywousty nie był chyba najstarszym synem.
Nie,
Zbigniew był starszy.
Oczywiście, ale przyjął władzę ostatecznie.
No
ale miał, no, wielu synów i tutaj się pojawił problem.
No potem było to rozbicie dzielnicowe,
oczywiście,
tak?
No i każdy dostał, a Kazimierz Sprawiedliwy nie dostał nic. Piątym kołem u wozu. A potem się okazało, że dostał wszystko. Tylko pytanie, dzięki komu? Czy nie przypadkiem dzięki mistrzowi Wincentemu? Więc czy ten mechanizm, który tutaj...
podtruwał rywali?
To znaczy tak, mistrz Wincenty jeszcze nie był biskupem. On dopiero jest biskupem po 1207 roku. Okay. Więc tak naprawdę, jeżeli nakładamy ten czas, że jeszcze ta kronika, powiedzmy, powstawała wcześniej, to on jeszcze tego nie dokonał. Mhm. Więc być może miał z tego korzyści później. Czyli łączy się w pewien sposób ten mechanizm władzy, tej ścieżki rywalizacji politycznej, no, z instytucją kościelną. I to wiemy, to widzimy. Natomiast też nie można całkiem oczekiwać, oczerniać mistrza Wincentego, bo to nie na tym polega.
Może wszystkiego nie wiemy.
Myślę, że tak. Tym bardziej, że on w ogóle rezygnuje z funkcji biskupiej. I teraz po co to robi? Po co on idzie do klasztoru, zamyka się na 5 lat, odcina się od wszystkiego? Tak, tego też nie wiemy.
Może to jakaś była kara, pokuta? Może zrozumiał, że naczynił tyle złego, że musi odpokutować, a wtedy jakby to przeświadczenie o pewnej wielkości wynikających z wiary, czy po prostu no, zabobonów nawet można powiedzieć, tak? No bo średniowiecze też tak się kojarzy, że nie tylko byli ludzie, którzy potrafili pisać i czytać, ale też no, powiedzmy sobie szczerze, to rozpoznanie otaczającej na rzeczywistości było dość ograniczone. No, mm-hmm. To są proste sprawy. Niczego
tak,
nie
być może był też chory, bo jest taka hipoteza, więc być może się wyłączył z tego życia politycznego, bo już nie był w stanie funkcjonować, ale to jedna z hipotez. Nie mamy na to dokumentów ani dowodów.
No dobrze, ale to zawsze tak działało, że jak ktoś chciał być władcą, to musiał się pozbyć rywala bezwzględnie, czy bywały też łagodniejsze metody?
To znaczy tutaj kilkukrotnie są sceny, gdzie rywali się jednak unicestwia. I biesiada jest takim miejscem, gdzie łatwo użyć różnych trucizn. I tak Kazimierz Sprawiedliwy umiera na oczach całego dworu. No i teraz też nie wiemy, na ile on się upił po prostu, czyli ta za duża dawka alkoholu mu w tym pomogła, a znów te legendy o nim krążą, że taki po prostu był, a na ile otrzymał truciznę. I czy przypadkiem tutaj w tym wszystkim Mieszko III no, nie maczał swoich palców, bo też nie wiemy zupełnie. Ale mistrz Wincenty podkreśla to bardzo wyraźnie, że do takich sytuacji dochodziło. I to nie była jedyna z tych możliwych. Więc treny, które on pisze potem jako taki wątek bardzo mocno poetycki, włączony po tej śmierci nakreślonej Kazimierza Sprawiedliwego, no w pewnym sensie argumentuje to, że mu tego szkoda, że ten władca mógł się rozwijać, mógł coś zrobić, a tu mu po prostu zaszkodzono i być może zrobiono krzywdę.
Ma pani świadomość, że Kazimierz Sprawiedliwy dla większości naszych słuchaczy jest osobą absolutnie anonimową.
Mam świadomość.
Ale wydaje mi się, że pani tak samo jak Kadłubek ma trochę słabość do tego władcy, czy nie?
Nie, nie mam słabości do tego władcy. Ja wolę Mieszka III Starego.
Dlaczego?
Mówiąc szczerze. On został tak potem brzydko potraktowany przez Wincentego, to znaczy ze świetnego, świetnie zapowiadającego się władcy przekształcił go w bratobójce, tak? Co tu tutaj mówić? Wiele. Dlatego wydaje mi się, że to jest ocena bardzo niesprawiedliwa wobec Mieszka III Starego, bo gdyby on jednak jako ten najstarszy brat mógł mieć władzę taką troszeczkę szerszą, a nie tylko posługiwać się można władcami, którzy mu w wielu miejscach przeszkadzali w tym wszystkim i tu jest właśnie ten bardzo ciekawy mechanizm władzy, to być może no, ta państwowość zostałaby na nowo skonsolidowana.
A tak był z tym problem. I to
ogromny.
Dopiero, trzeba sobie powiedzieć szczerze, dopiero Łokietek to, no może trochę Przemysław II, tak?
No, wcześniej, no powiedzmy, w pewnych aspektach
tam nawet był taki moment. Natomiast ludzie z cienia, czy Kadłubek był takim człowiekiem z cienia? Taką szarą eminencją troszkę?
To znaczy, gdybym miała powiedzieć, ile razy pada imię, ja Wincenty, ono pada raz. Tak naprawdę w tej całej kronice. Więc znów pytanie, czy on chciał się odsłonić. On się w końcu odsłonił, a te teksty kiedyś były anonimowe. Mhm. Zrobił to po coś, w jakimś celu. Czy on był aż taki skromny? Nie wiem. Skoro
Bardziej miałem na myśli to, że są takie osoby w przestrzeni publicznej nawet dziś, które nie są postaciami pierwszoplanowymi, tylko są ludźmi z cienia, ale z ogromnymi wpływami, kontaktami i możliwościami wpływania na rzeczywistość. Komuś mogą pomóc, a komuś mogą zaszkodzić. Pytanie, czy tak samo było w średniowieczu?
Było. Było.
Nic się nie zmienia.
Czyli nic się nie zmieniło, wszystko jest aktualne. Kadłubek został biskupem nie dlatego, że większość na niego głosowała, ale dlatego, że miał wsparcie księcia. Mhm. I potem jeszcze arcybiskupa.
No to mechanizm był zupełnie inny, bo dzisiaj
ale
przychodzi nominacja z Watykanu i koniec, nic nie ma do gadania. Wtedy było trochę inaczej.
No tak, ale głosowano na kogo innego, a kogo innego ostatecznie wybrano na stanowisko biskupa.
Czyli nieważne, kto głosuje, tylko ważne, kto liczy głosy, tak? Ktoś to kiedyś powiedział?
Bardzo ciekawa sytuacja.
Jakiś polityk to powiedział, że nieważne, kto głosuje, tylko ważne, kto liczy głosy. Dobrze, czy tę książkę pani gdzieś można kupić?
Tak, można ją nabyć w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Pomorskiego.
Czyli trzeba się na uniwersytet wybrać. A może...
Można przez stronę, nie trzeba wychodzić z domu nawet.
A w innych miejscach to będzie dostępne, czy na razie nie ma takich informacji, nie ma takiej wiedzy i nie ma takich planów?
To znaczy, już tutaj planujemy pierwsze takie otwarte spotkanie dla gości i będzie można tam też nabyć taką książkę. Będzie ono w Pegazie 12 listopada w tej kawiarni.
W kawiarni na rogu ulic Wojska Polskiego i Mickiewicza.
Mickiewicza, tak.
Dobrze, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Doktor Anna Łozowska-Patynowska, Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Jeszcze przypomnijmy raz tytuł, przeczytamy go z tej... A wydawnictwo naprawdę piękne. Warianty gry o władzę w granicy polskiej mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem. Dziękuję bardzo. Wszystkie chwyty dozwolone, ale ze znakiem zapytania, na szczęście.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.